ptaki już ćwierkają.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ain't fair, freer, friorir, film, seks, czy... Liczyłem do 10, no. Tyle się nauczyłem w ciągu półtora roku. Język islandzki jest nie z tego świata, jest z kosmosu. Wszędzie jest kocham cię, tak prosto. Kocham cię, ich liebe dich, I love you, ja tybia lubię, a tu wie pani jak jest? Je elska fich. Tu mam żonę, prawda? Także nie mówię wszystkim napotkanym osobom kocham cię. Ale żona mnie bardzo prosiła, żebym się tego nauczył i jej często mówił. No. Także to było pierwsze słowo, którego się tutaj, sformułowanie, którego się tutaj nauczyłem. Je elska fich.
Szeroko zakrojoną akcję z odchudzaniem rozpocząłem od naprawy nosa. Kiedy zasypiałem, nie mogło być obok mnie nikogo w pobliżu co najmniej 100 metrów. Nie dało się wytrzymać. Pani małżonka zawsze tak kombinowała, żeby zasnąć wcześniej niż ja. Wtedy jakoś się wyspała. Kiedy pozwoliła, żebym to ja zamknął oko wcześniej, nie miała już szans nawet na drzemkę. Bankowo miałem już bardzo słabe serce, gdyż 120 kg nie wytrzyma żadna pompka. Ale te trudności z oddychaniem mogły być również spowodowane strasznie krzywą przegrodą nosa. A była skrzywiona masakrycznie, jak klamka od cerkwi. Kiedy próbowałem wypuścić dym z papierosa nosem, to wylatywał tylko jedną dziurką. W sumie nos miałem złamany 3 razy. 2 razy w bójkach, gdyż wychowywałem się w bardzo sprzyjających ku temu warunkach. I raz... Wywróciłem się po pijaku. Uderzył mnie w kinol krawężnik. Haniebnie.
A więc tak, ja was zabiorę w magiczne miejsce, które się nazywa Glugafoss. Miejsce, które jest na odludziu, jest unikane przez ludzi. Trzeba zjechać około 15 km z głównej trasy, z jedynki. Wodospad się nazywa Glugafoss. I czuję tam niesamowitą energię, moc. Odpoczywam tam, jakby mnie jakiś magnes tam przyciągał. Ja sobie tam jeżdżę w nocy czy o 4 rano, jak się przebudzę. Morsuję sobie przy temperaturze minus 20. Jestem zachwycony. No zobaczycie zresztą same, jakie to jest piękne miejsce. Sama ta trasa już, jak pierwszy raz ją pokonywałem samochodem, to już coś zaczęło we mnie tam drgać w środku. Zwłaszcza jak się zaczynają tutaj takie skałki, wodospadziki malutkie. I chce mi się więcej, mocniej, szybciej wszystkiego. Tak na mnie działa to miejsce. I mam takie wrażenie, jakby coś mnie tam przyciągało jak magnes, jakby nie wiem, jakbym już tam kiedyś był. W poprzednim życiu, w poprzednim wcieleniu 500 lat temu. A jak się znalazłem w Islandii? Trzeba zacząć od mojego pomysłu na odchudzanie. Kilka lat temu zmarli mi rodzice. Nagle. Bardzo mocno byłem z rodzicami zżyty i dotknęło mnie to bardzo mocno. I jednocześnie rozłożyłem się fizycznie, zdrowotnie. Okazało się, że mam cukrzycę. Ja nie wiedziałem nawet, tak? Z lotniska na lotnisko, całe życie, 20 lat przecież pracy w gazecie jako dziennikarz, non-stop na walizkach. Do tego dochodziło złe odżywianie, strasznie złe odżywianie, mnóstwo alkoholu, konferencje, a ze mną się pan nie napije, panie redaktorze, i 1000 osób na sali, prawda? Przy moim wzroście wielkoluda 1,70 m w kowbojkach, 120 kg to była bardzo duża otyłość już. To nie była nadwaga, tylko bardzo duża otyłość. Brzuchem wadziłem o kierownicę. Badania pokazały, że jak nie wdrożę jakiegoś projektu reanimacyjno-naprawczego, no to będzie kiepsko. No i wymyśliłem sobie system odchudzająco-naprawczy, który musiałem nazwać, bo ja jestem taki, że jak coś chcę zrobić w życiu, czegoś chcę dokonać, nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to się wzięło, ale muszę sobie to opakować w jakieś fajne, dla mnie eleganckie opakowanie. Nawet sobie wymyśliłem do tego logo, projekt się nazywa Move Your Ass, czyli rusz się, i zbudowałem bloga, na którym opisuję od samego początku, krok po kroku, co się we mnie zmienia i w moim życiu.
Dotarło do mnie, że ja mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, tyle projektów rozkopanych, a jeszcze więcej w głowie. No i trzy cudowne kobiety obok siebie. Piękną, mądrą żonę i dwie wspaniałe córki. Mam super rodzinę. Jest dla kogo żyć i pracować. Przez 15 lat mój jedyny ruch fizyczny polegał na dojściu do samochodu, żeby pojechać do baru szybkiej obsługi. Ewentualnie na oddaloną o 100 metrów stację benzynową w celu uzupełnienia stanu magazynowego Coca-Coli. Zrobiłem sobie badania i lekarz rodzinny się załamał. Powiedział, że w wieku 45 lat będę miał pierwszy zawał tudzież wylew, czyli cukrzyca drugiego stopnia i za wysokie stężenie kwasu moczowego. Gotową dietę dostałem na e-mail. Ogólnie polegała ona na tym, żeby żreć mało, często i na rzadko. Dużo zielonego, zero słodkiego i w ogóle nic smażonego. Co prawda bardzo brakowało mi mięsa i ogólnie wielkie, smażone steki śniły mi się po nocach, ale trzeba było zagryźć zęby i nie marudzić. Bardzo pomogła mi w tym wszystkim żona. Bez niej nie dałbym sobie rady. To Agnieszka kupowała odpowiednie produkty, to Agnieszka je ważyła, żeby dostarczyć Maćkowi tyle kalorii, ile ma dostać. Aguś, jesteś wielka. Dziękuję.
No i tu jest to moje. Już jak podjeżdżam tutaj, serce zaczyna szybciej bić. Już się człowiek luzuje. I ten wodospad jest taki inny od wszystkich. Ma trzy poziomy. Pierwszy taki troszeczkę niższy, niziutki. Potem się wchodzi tam wyżej. Jest drugi taki już wysoki. I tam jeszcze się wchodzi tą ścieżką z prawej strony wysoko. Tam jest trzeci poziom. I to kiedyś było zrośnięte wszystko. Ale kilkaset lat temu było jakieś trzęsienie ziemi tutaj. Ten uskok się jeden przesunął do tyłu, drugi do przodu. Rozłamał się po prostu ten wodospad i zrobiły się z niego trzy poziomy. Wyjdziemy na spokojnie. Co słychać? No słychać wodospad. No woda to jest energia, to jest życie. Bez jedzenia człowiek przeżyje, a bez wody nie. Woda to jest życie. Mój ojciec był marynarzem i ja mu całe życie zazdrościłem tego bardzo. I mój ojciec miał Zenita, aparat, i po całym świecie, jak pływał statkiem, gdzie tam wychodzili w jakimkolwiek porcie, on robił bardzo dużo zdjęć. I co parę dni zawsze z ojcem żeśmy siadali, czy tam jakieś imprezy rodzinne były, jego podróże, jego zdjęcia były oglądane. Gdzie tam pływał, jakie porty, co zwiedził, i ja mu niesamowicie zazdrościłem tego. Byłem ciekawskim dzieckiem, byłem. Nie lubiłem szkoły. Powtarzałem nawet rodzicom, że nie będę chodził do szkoły, bo już teraz wiem więcej niż nauczyciele i czego oni mnie nauczą. Taki byłem bardzo buńczuczny, zarozumiały. Zachowanie naganne, oceny bardzo słabe i ledwo przechodziłem z klasy do klasy. To nie mogłem iść ani do technikum, ani do liceum. Musiałem iść do zawodówki, zgodnie z tym, że rodzice oczekiwali, żebym do jakiejś szkoły chodził. Poszedłem do zawodówki i gdzieś dobrnąłem do połowy, powiedziałem, że nie. Ja jednak nie będę chodził, mamo, do szkoły, mi to jest w ogóle niepotrzebne. I przestałem chodzić do szkoły. To było w wieku 16 lat, aż w końcu upomniał się o mnie system i dostałem bilet do wojska. Tak, dostałem bilet do wojska, trzeba było ściąć włosy, które zapuszczałem wiele lat, miałem do pasa i dostałem tak w dupę w wojsku, że powiedziałem nie, nikt więcej w życiu nie będzie mną pomiatał, tak nie może być. Jednak trzeba iść do szkoły, a więc wojsko mnie wyprostowało. Zacząłem zawodówkę od nowa, potem od razu poszedłem do technikum. Technikum skończyłem z wyróżnieniem. Bardzo fajną panią miałem, profesor od polskiego. Bardzo dużo mnie nauczyła rzeczy nie tylko związanych z językiem polskim, z literaturą, ale ogólnie z historią. I zacząłem na poziomie tego technikum pisać artykuły do Gazety Wyborczej, do Rzeczpospolitej na wierszóweczce. Już jak skończyłem studia, to postanowiłem wydawać swoją gazetę.
Ogólnie sportu nie lubiłem od zawsze. W szkole jak graliśmy w piłkę i pan pilnował, żeby każdy grał, to zawsze grałem na bramce. Bo nie trzeba było biegać. Nawet w wojsku żaden kapitan nie był w stanie do czegoś mnie zmusić. Bieg na dystansie 3 kilometry z ekwipunkiem. Maciek przeszedł pierwsze 500 metrów i w krzaki, na papierosa. Nikt i nic nie było w stanie mnie do niczego zmusić, nawet groźba kompanii karnej. Teraz jest inaczej, bo chcę sam i mam wsparcie żony. Tylko że trudniej, bo już nie mam 20 lat. Jednak lepiej ruszyć tłuste dupsko i robić coś, niż iść na operację serca. Albo nie obudzić się jutro rano po wylewie. Początki były bardzo trudne. Na pierwszy spacer udaliśmy się z żoną, gdy ważyłem wtedy 116 kg. Już po 200 metrach marszu musiałem zaliczyć pierwszy odpoczynek na chodniku, bo zabrakło mi tchu. I straszny ból pleców z tyłu, bo z przodu ku ziemi ciągnie je wielki brzuch. Po kolejnych metrach męczarni mówię do żony: słuchaj, skarbie, tutaj na prawo już jest ścieżka do naszego domu. Chodźmy tędy, a będzie szybciej. Tak wyglądał mój pierwszy trening.
Żonę poznałem na bardzo ostro zakrapianej alkoholem imprezie. Kolega robił pożegnanie do wojska. W 80-tych, 90-tych latach pożegnania do wojska to była bardzo mocna sprawa. Bardzo mocna sprawa. Przypomina kawalerskie, ale trwało znacznie dłużej i było mocniejsze. Bardzo nie chciało mi się iść na tą imprezę, ale taki przyjaciel bardzo nalegał. W końcu poszedłem i ją zobaczyłem. To było w 93 roku. Tak, dokładnie. W 93 roku. No i od tego się wszystko zaczęło. Na tej imprezie była, ją zobaczyłem i się zakochałem po prostu. I wziąłem ją do tańca. Zadałem kilka kontrolnych pytań Macieja Maciejewskiego. Zapytałem się, jakiej muzyki słucha. Powiedziała, że słucha Led Zeppelin i Jam i The Doors. Odpowiedziała tak pozytywnie, że mówię: słuchaj, Agnieszka, ty będziesz moją żoną. Ona wtedy wybuchnęła śmiechem. Mówię: nie śmiej się, dziewczyno, będziesz moją żoną, zobaczysz. Teraz jeszcze nie, bo za niedługo pewnie dostanę bilet do wojska. Nie da się tego uniknąć. Ale zobaczysz, ja pójdę do wojska, ty będziesz na mnie czekała i zaraz jak wyjdę z wojska, to weźmiemy ślub i będziemy mieli, tylko w liczbie dzieci się pomyliłem. Powiedziałem, że będziemy mieli 4 dzieci, a mamy 2. Ale tylko z tym się pomyliłem. Kowalik syberyjski, on tak właśnie klekocze. Moja żona mówi, że to są u niej klekotki. Bo one klekoczą, tak. Ale są przesłaniałe te ptaki, mają takie długie dzioby zawinięte, zaokrąglone lekko. Teraz akurat zaśpiewał, ale może nam się uda tu jeszcze... O, słyszy pani?
Może nam się uda jeszcze usłyszeć, jak one fajnie tymi skrzydłami wydają dźwięk podobny do helikopterów.
To jest moja wyspa. To jest moja wyspa.
Nie poddawałem się, dalej chodziłem i organizm dość szybko nabierał rozpędu. Przeszedłem kilometr, potem dwa, za tydzień trzy, cztery, pięć, sześć. Po dwóch miesiącach żona za mną nie nadążała. Brałem wodę do plecaka, kilka owoców i wychodziłem z domu. Wracałem po 20 czy nawet 30 kilometrach. Kiedy zszedłem do wagi 102 kg, zacząłem sobie na nadgarstki i stopy zakładać kilkukilogramowe ciężarki. Jak zleciałem ze stówy, zacząłem powoli biegać. Wlazłem na Babią Górę. Zdobyłem Połoninę Caryńską w Bieszczadach. Zrobiłem koronę gór polskich. Himalaje to nie są, ale w moim przypadku to mistrzostwo świata. Przecież jeszcze 2 lata temu ważyłem 120 kg i nie mogłem chodzić nawet po płaskim sosnowieckim osiedlu. I tak dochodzimy do Mont Blanc i Islandii. Na najwyższą górę Europy żona puściła mnie z doświadczonym przewodnikiem Maćkiem Budzichem, a rok później on zabrał nas na wyprawę na Islandię.
Przepiękna wyprawa, przecudowna. To było 10 najwspanialszych dni mojego życia. Tylko my, plecaki i alchemia przyrody. Bo Islandia się zaczyna tam właśnie, w interiorze, za lodowcami. Tam się idzie przez cały dzień i się nie spotka ani jednego człowieka. Przepiękna zieleń i takiej zieleni nie znajdziecie w Photoshopie, nie znajdziecie w Adobe, nigdzie. Tu jest zieleń, której nie spotkałem nawet na Hawajach. Za 10 kilometrów skały jak na Księżycu, jak na Marsie. I nic, tylko czarne skały wulkaniczne, prawda? To nie jest pustka. To nie jest pustka, tylko
najpiękniejsze moim zdaniem miejsce na Ziemi. Oczywiście nie każdy będzie podzielał moje zdanie. Ktoś inny będzie wolał Hawaje, ktoś inny Bali. Ale ja uwielbiam takie klimaty. Lubię zimno, śnieg, mróz, zimną wodę. Dla mnie to jest raj na Ziemi. Narodziłem się ponownie.
I po zakończeniu tej wyprawy powiedziałem do żony: słuchaj, ja nie wiem, jak to wpłynie na nasze życie, na naszą rodzinę. Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale ja tu muszę wrócić. Wytrzymałem w Polsce miesiąc. Po miesiącu trafiła się okazja, mały pokoik do wynajęcia. Jadę. Żona mówi: no wariat. Wariat. Ale mówi: no jedź, zobaczymy, co się będzie działo. No jedź, spróbuj, zobacz ten pokoik. Dowiedz się, jak tutaj jest z pracą, z działalnością gospodarczą. Przecież z czegoś musimy żyć. Nie przyleciała od razu ze mną, tylko wysłała mnie na rekonesans. No mądra, inteligentna, tak jak wcześniej powiedziałem, kobieta. No wysłała swojego faceta na rekonesans. Jak już wszystko pozałatwiał, znalazł tak lokum, spanie, załatwił samochód, to dopiero przyleciała. No. Warunki były bardzo trudne, spartańskie. W interiorze, w malutkim domku, 30 metrów kwadratowych, żadnych sąsiadów, żadnego farmera nawet. I ona stwierdziła: no tak, fajne miejsce, bardzo mi się tutaj podoba, ale ja jestem księżniczka, ja jestem królewna i ja na takim odludziu mieszkać nie będę. Proszę mi tutaj znaleźć coś normalnego, żebym miała sklep niedaleko i żeby nie trzeba było wychodzić rano przez okno, żeby drzwi od zewnętrznej strony odśnieżyć, bo 2 metry śniegu zasypało i dopiero wyjść, tak? Chcę żyć normalnie. W Islandii, ale w miarę w normalnych ludzkich warunkach. No i znaleźliśmy fajny apartament w Hetli i mieszkamy sobie teraz w Hetli.
Mi do pracy wystarczy tylko dostęp do internetu i dobry laptop. Nic więcej. Jestem na swoim garnuszku. Mam swoją gazetę, którą zainicjowałem 20 lat temu. Nazywa się Network Magazine i opisuje, promuje firmy sprzedaży bezpośredniej i MLM, Network Marketing. Jednocześnie przestrzegam ludzi też od 20 lat przed takimi specyficznymi podmiotami, które się nazywają piramidy finansowe.
Prawie 2 tygodnie w jednym namiocie, bez dzieci, chwała. Budziłem się rano zimna jak cholera, ale obok śpi ona i już dzień zaczyna się fajnie. Zrobiliśmy ponad 40 tysięcy kroków, taszcząc na garbach naprawdę ciężkie plecaki. Na stopach wielkie odciski. Trudno się szło, ogólnie nogi już miały swoją odrębną, inną tożsamość od reszty ciała. Ale nieważne jak wolno idziesz, ważne, że się nie zatrzymujesz. A obok idzie żona. Dla mnie największym bohaterem tej pierwszej islandzkiej wyprawy jest moja Aga. Niby zwyczajna kobieta, nie uprawiająca żadnego sportu. W pracy zajmuje się przedszkolakami, a tutaj nie dość, że sama sobie świetnie radzi, to jeszcze mnie wspiera i motywuje w trudnych chwilach.
Islandia bardzo mi pomogła w tym, żeby zmienić podejście do całej filozofii o śmierci, o tym, co się przytrafiło moim rodzicom, bo to było tak, że mama zmarła bardzo nagle. Moja mama była taka sama jak ja. Znaczy ja jestem taki sam, jak była mama. Twórcze ADHD, 200 pomysłów naraz, cały czas w ruchu, sprzedaż, kontakty. Kobieta żadnej pracy się nie boi. O, tak można powiedzieć. I jednego dnia zachorowała, spuchła jej noga. Nikt nie podejrzewał, co to może być, że to jest poważna sprawa. To był zator. Na pogotowiu ją położyli na oddział i tego samego dnia ten zator jej rozbili jakoś. Nie wiem, jak to fachowo nazwać. W każdym bądź razie miało już być ok. Rano jadę jej zawieźć coś do jedzenia, dostaję czarny worek z ubraniami. Szok. No, zemdlałem. Ja byłem z mamą, zresztą z ojcem tak samo, w bardzo dobrych kontaktach, bardzo byliśmy zżyci. Widywaliśmy się praktycznie, można powiedzieć, codziennie. No i byłem w szoku. To mnie dobiło, to mnie zdołowało. Zobaczyłem na własne oczy, jak życie człowieka jest kruche. Tata zwariował. Zaczęliśmy mieć z nim niesamowite problemy. Budził nas o pierwszej, o drugiej w nocy, żebyśmy włączyli na przykład telewizor. Mówię, tato, przecież jest druga w nocy. Śpi. Synu, włącz telewizor, bo mama tam do nas pisze, że to, że tamto. Na ekranie, no. I nie ma co tu ukrywać. Do psychiatry przecież się idzie w takim przypadku, do lekarza. No, został położony na miesiąc na oddział zamknięty. Po miesiącu go wypisano z epikuryzą, ze stwierdzeniem, że jest znaczna poprawa, a wszystko już jest w porządku. I po kilku dniach zmarł. Z tęsknoty. Nie widział siebie po prostu samotnie, bez matki. Oni byli bardzo długo ze sobą, dzień w dzień. Tak jak ja ze swoją żoną teraz. Też sobie nie wyobrażam życia bez niej. Nie wyobrażam sobie. Tak, przez 2 czy przez 3 lata do momentu osiedlenia się na Islandii codziennie miałem sen o nich, o rodzicach. Dzień w dzień, codziennie. Tutaj na Islandii nie. Przestali mi się śnić, mam teraz inne sny. Bardziej przyrodnicze, bardziej związane z historią, o wikingach. Fajne, ciekawe, inspirujące. Rodzice mi się już nie śnią, tak jakbym się od nich odciął. Jakby ta przyroda cała tutaj otaczająca mnie i ten styl życia to fetta retast, wszystko będzie dobrze, jakby mnie po prostu wyzwoliło i ukoiło moje serce. O, tak to powiedzmy. Pozwoliłem im odejść może po prostu.
Ujemne temperatury nigdy nie były mi obce. Kiedyś złożyłem nawet aplikację do pracy na stacji arktycznej Arctowskiego, ale się nie dostałem. Potrzebowali tylko kilku osób, a było 1500 kandydatów. Trudno. Nadrobiłem to w Polsce. Gdy już się trochę odchudziłem, zacząłem morsować. Bardzo ciekawe zjawiskowe doświadczenie. Ponoć wspomaga zdrowie i poprawia odporność organizmu. Do tego wydziela się masę dopaminy, czyli hormonu szczęścia. A to daje motywację do działania oraz pozytywne nastawienie do życia. Na Islandii wodospad Glugafoss znalazłem przypadkiem, gdy jeszcze byłem tu sam. Czekałem na żonę i córki i z nudów łaziłem po całej okolicy. Lodowata woda, wiszące skały, oszałamiająco zielone mchy, dużo ptaków i mało turystów. Sztos! Wlazłem do wody po nagiemu i poczułem moc. Nie jest największy, nie jest najpiękniejszy, ale jest mój. Mój i żony. Bo czasem i ona tutaj ze mną przyjeżdża. Zostaje na brzegu i czeka. Po prostu jest.
No, bo się tak skupiamy tylko, a pani nie zobaczą tego wodospadu.
Pewnie zobaczymy, może nawet jeszcze wyjdziemy.
Najbardziej mi się tu podoba w zimę, kiedy jest minus 18, minus 20. Wejdę pod ten wodospad. 3-4 rano, nikogo nie ma, można sobie hasać nawet po nagu. I ani razu nie miałem katarku nawet. Odkąd tutaj zamieszkałem, to jestem born again. Poczuj tą energię, jaka to jest moc. Ręce rozłożyć i ta woda na ciebie leci. Ze szczęścia mi łzy lecą, jak tam stanę. Jakbym się znalazł nagle w jakimś innym wymiarze. To szczęście jest tak potężne, no, że nie da się tego opisać. Za każdym razem, kiedy tutaj przyjadę i stanę, rodzę się na nowo.